Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj sytuacja gospodarcza Polski. Nasz gość, pan profesor Jan Szyszko.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewidzów.
Poseł RP i były minister środowiska. Pan profesor tak myśli, że trochę spóźniliśmy się z rozmowami, ale to z racji tego, że pan jeszcze dzisiaj był poza granicami Polski. Trochę nieraz się ten transport opóźnia.
Tak, rzeczywiście miałem wylądować z Mińska o 14.40, wylądowaliśmy o 15.10 i starałem się nie spóźnić, starałem się jechać zgodnie z prawem, ale równocześnie i szybko.
Panie profesorze, o sytuacja gospodarcza Polski, czy możemy zacząć od tego wydarzenia i spotkania, na którym pan profesor był właśnie w Mińsku, bo Mińsk kojarzy nam się też no, z tą sytuacją na wschodzie. Ostatnio dosyć dużo mówi się o energetyce atomowej, 25 lat od Czernobyla.
Tak, i rzeczywiście Białoruś to jest to państwo, które planuje rozbudowę energetyki jądrowej, mimo że zostało dotknięte bardzo mocno katastrofą Czarnobyla. Rzeczywiście byłem na międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut albo Uniwersytet Ekologii imienia Sacharowa, który powstał właśnie po katastrofie w Czarnobylu. I między innymi to całe spotkanie było poświęcone właśnie 25. rocznicy tej wielkiej katastrofy, jak również 90. rocznicy urodzin Sacharowa, no, twórcy jednego z większych fizyków jądrowych, dysydenta, który opuścił później Rosję czy też Związek Radziecki, który był twórcą, no, jednym z takich głównych twórców broni wodorowej, a równocześnie później bardzo mocno protestował przeciwko temu, aby tą broń używać, a aby energię jądrową raczej używać w celach pokojowych. I rzeczywiście to pierwsze spotkanie, czyli ta cała konferencja, no to będę jestem również członkiem Międzynarodowej Rady tego Instytutu, więc była poświęcona podsumowaniu tego, co się dzieje po 25 lat po Czarnobylu. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest to pouczająca lekcja i warto, aby każdy, no, obywatel tego świata zapoznał się z tym, co dzieje się w tej chwili po tej katastrofie. A mianowicie jednak w promieniu 30 kilometrów od tego serca wybuchu, czyli od samej elektrowni jądrowej, jednak jest strefa, gdzie człowiek nie przebywa, gdzie jest strefa zakazana dla człowieka. Jest to owszem wyśmienity obiekt doświadczalny, można powiedzieć, ale równocześnie niezwykle pouczający. 30 lat, 25 lat po katastrofie i 25 lat tam człowiek nie może się pojawiać. Pojawiają się coraz nowe zagrożenia. Jedne giną, różnego rodzaju pierwiastki radioaktywne, jedne już jak gdyby wygasają, drugie się bardziej intensyfikują. I rzeczywiście 30 kilometrów w promieniu od Czarnobyla przebywać do tej pory nie można. A więc 30 kilometrów...
Panie profesorze, no, zdania nieraz są podzielone. Nawet ja niedawno rozmawiałem z jednym profesorem z atomistyki, bo niedawno był u nas pan profesor Dakowski. No i co do tych zagrożeń? One są, czy nie ma? Czy one mają realny wpływ na człowieka? To elektrownię atomową, czy to, co zdarzyło się w Czarnobylu i teraz wokół Fukushimy w Japonii, to związane z tragedią i z tsunami, z trzęsieniem ziemi w Japonii. Czy to można porównywać z tym, co kiedyś się stało w Hiroshimie i z takim właśnie no, trudnym oddziaływaniem na człowieka, bo my jednak, no tak, chcemy iść w przód, rozwijać się, a pytanie, czy tędy droga, czy możemy czuć się bezpiecznie?
Tak, no pytanie jest w gruncie rzeczy otwarte, dlatego że są państwa, które nie mają własnych zasobów energetycznych i będą prawdopodobnie zawsze sięgały po te technologie, które w ich układach gospodarczych będą najtańsze. I tak jak rozmawiałem na Białorusi, oni twierdzą, że nie mają innego wyjścia. Oni nie posiadają własnych zasobów energetycznych. Są bardzo uzależnieni od dostaw gazu, ropy, czyli nośników energii z Rosji. I w tej chwili są w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Tam w tej chwili szaleje inflacja. Mimo że na ulicy tego nie widać, że Mińsk wygląda w ogóle wyśmienicie. Samochody same obce, prawda? Natomiast rzeczywiście w trudnej sytuacji w tej chwili chwili dolar szaleje, inflacja jest bardzo duża, natomiast mówią, że są podstawieni troszeczkę jakby pod ścianą, a mianowicie nie ma innego wyjścia i Rosja proponuje im budowę nowej elektrowni jądrowej, proponuje również kredyty i prawdę powiedziawszy w tej sytuacji, nie posiadając własnych zasobów energetycznych, są zdani na łaskę czy też niełaskę akurat tej technologii i tego wielkiego potentata w zakresie energetyki jądrowej, jak jest oczywiście Rosja. Natomiast sam Czarnobyl jest niezwykle pouczający, tak jak już powiedziałem, a więc w promieniu 30 kilometrów można przeliczyć pi r kwadrat, ile to jest około 900 kilometrów kwadratowych, prawda, powierzchni zupełnie wyjętej spod gospodarczych, zupełnie pozbawionych człowieka. A więc no jednak koszty tego muszą być ogromne, tych kosztów nikt nie oszacował, a na pewno, gdy się na to popatrzy, no to jednak koszt jest ogromny. Tutaj zdania zawsze będą podzielone. Ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, aby wykorzystywać energię jądrową wśród tych państw, które mają inne zasoby energetyczne. Tutaj możemy porozmawiać na temat bardzo dużo. Natomiast akurat Białoruś jest w takiej sytuacji, w której w tej chwili wydaje się, że jedyną jak gdyby pomocną rękę jej wyciąga właśnie Rosja z budową nowej elektrowni.
Można powiedzieć, że dla Białorusi nie ma innej alternatywy, tak?
Tak, oni tłumaczą, że to jest w gruncie rzeczy w tej chwili dwa powody. Jeden powód, że są rzeczywiście w trudnej sytuacji ekonomicznej w ogóle, że są zadłużeni, w związku z tym muszą korzystać z kredytów. Te kredyty mogą płynąć z Rosji, a Rosja mówi, z przyjemnością wam pomożemy, ale równocześnie pomożemy wam w budowie elektrowni jądrowej.
Teraz nasza sytuacja jako Polski. Nie wiem, czy rozpoczniemy od samej kwestii energetyki, czy energetyki atomowej. Ostatnio kwestia dosyć głośno też wokół prawa jądrowego, tak, czyli budowy w Polsce elektrowni atomowej jednej czy kilku, bo to w zależności od planów, tak, no, jakie będziemy mieli. Ale jak pan ocenia gospodarkę? Ja gdzieś znalazłem, że taką analizę. Tak. Ktoś z internautów robił analizę i w Polsce prawie nie ma przemysłu. Majątek narodowy został wysprzedany. Nie mamy się na czym można powiedzieć oprzeć, że jesteśmy takim państwem trochę na kredyt.
No, proszę ojca, sytuacja według mnie jest niezwykle poważna. My żeśmy weszli w struktury Unii Europejskiej, podpisaliśmy traktat akcesyjny i ten traktat akcesyjny jak do tej pory nikt nie chce, prawdę powiedziawszy, ocenić. Nie ma takiej woli politycznej, szczególnie w układzie rządzącym, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie ma jak gdyby woli politycznej oceny traktatu akcesyjnego. Ale gdy się popatrzy rzeczywiście na nasz kraj, no to można powiedzieć, że coś jest niezrozumiałego. Dlatego, że Polska to jest taki unikatowy kraj w Unii Europejskiej, bo jesteśmy no jednak państwem Unii Europejskiej, ale unikatowy pod względem chociażby tego, co jest najważniejsze w tej chwili, a mianowicie zasobów energetycznych. To Polska jest tym krajem, ja o tym wielokrotnie już mówili tutaj w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam, pisaliśmy w naszym dzienniku, prawda, posiada 90% zasobów węgla kamiennego całej Unii Europejskiej. To jest 14 miliardów ton w obecnych technologiach, tak szacują specjaliści, a w innych technologiach, o ile będziemy rozwijali, zdecydowanie więcej. A więc 90% to jesteśmy zupełnie niezależni od tego, aby produkować własną energię, być niezależny energetycznie, a wręcz odwrotnie, jeszcze w ramach bezpieczeństwa energetycznego, bo najlepsze bezpieczeństwo jest takie, jak się uzależnia sąsiadów od siebie, to wtedy jest najlepsze bezpieczeństwo. Moglibyśmy również być poważnym eksporterem energii w układzie Unii Europejskiej, która notabene w tym całym układzie rzeczywiście cierpi na niedosyt zasobów energetycznych. Drugim naszym nośnikiem to jest węgiel brunatny. W sensie w tym układzie wymiernym mamy tak samo około 14 miliardów ton, tak jak mówią specjaliści, a to jest około 25% zasobów całej również Unii Europejskiej. No, sięgniemy później dalej. Zasoby geotermalne. No przeogromne, 150 razy przewyższają nasze potrzeby i tak mówią również specjaliści. Gdy się popatrzy na te zasoby, które mamy już zinwentaryzowane dobrze, a byłem ministrem, interesowały mnie te zasoby energetyczne, gaz. Gaz i to ten metan, ale przeazotowany. Tak jak mnie informowano, są ogromne zasoby tego gazu między Poznaniem, a Wrocławiem. W obecnych technologiach, powiedzmy sobie, nieopłacalne do wydobycia, ale to wszystko zależy od ceny. No, ostatnie sprawy związane z gazem łupkowym, No ta informacja i dezinformacja, bardzo duże szacunki są ogromne,
5
bilionów, prawda, metrów sześciennych, w związku z tym to jest coś niesamowitego, prawda, są możliwości wielkie, możliwości jeszcze inne, no przecież też gdy się popatrzy, nie tylko na samą geotermię, ale i geotermikę, a więc no wraz z głębokością wzrasta temperatura Ziemi, na głębokości około 10 kilometrów mamy ponad 400 stopni Celsjusza, prawda, w związku z tym mamy ten reaktor atomowy, naturalny, który możemy też wykorzystywać. W związku z tym, patrząc z tego punktu, Polska jest tym unikatowym krajem i gdy się popatrzy na to, to proszę ojca, no jakby nie wykorzystujemy tych naszych możliwości. To jest niezwykle dziwne. Ktoś
jakie,
może
są
powiedzieć.
Jakie są tendencje, panie profesorze, w Europie? Bo może jest tak, że no nie wiem, bo wyglądałoby na to, że my sami nie potrafimy tego jak gdyby wykorzystać, świadomie blokujemy, bo pytanie, jakie trendy są w Europie, czy Niemcy, Francuzi, bo słyszałem o tym nawet, że jeżeli chodzi o tą atomową energetykę, jakoś próbują ją nie tyle, że całkowicie likwidować, ale próbują chociażby po 30%, prawda? Atomowa 30, na węgiel 30 i ta wiatraki, geotermia 30.
Właśnie na te tematy rozmawiałem również w Mińsku z naukowcami niemieckimi, którzy twierdzili, że ich energia jądrowa, sprawa jest przesądzona. Ona będzie wygaszana. Tylko problem kiedy i jak, z jaką intensywnością, ale decyzja tu na pewno zapadła. Oni widzą, ci akurat naukowcy, z którymi ja się spotkałem, widzą wielką szansę w odnawialnych źródłach energii, widzą szansę wielką, zresztą rozwinęli bardzo mocny swój przemysł właśnie w tej energetyce wiatrowej, to oni starają się nas uzależniać od własnej technologii. Ten sprzęt tutaj do nas przecież płynie, no to jest walka gospodarcza, powiedzmy sobie szczerze, prawda, ale równocześnie bardzo mocno patrzą na układy geotermalne, na geotermiczne, na zasoby odnawialne, energię słoneczną i mówią, że to jest przyszłość no, dla Europy generalnie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w okresie pewnego rozwoju gospodarczego i w okresie pewnych rozwoju technologii. My mamy ustawione technologie na energię węglową, na węgiel. Te nasze technologie są nie najgorsze. Mamy wyśmienity świat naukowy, który pracuje w tym kierunku, żeby bardziej efektywnie użytkować tę energię, mniej emisyjnie, prawda, bo to staje się niezwykle ważnym elementem.
Jakby to było barierą.
Emisja CO2, tak. Rzeczywiście, proszę ojca, CO2 stało się w pewnym sensie no, limitem produkcji. Dlatego, że w tej chwili odwrócono troszeczkę sytuację. Już przestano mówić o tym, że brakuje nam zasobów energetycznych, a zaczęliśmy mówić o tym, że w głównym barierą rozwoju jest emisja CO2, zgodnie z dwutlenek węgla, który powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne. I w związku z tym cały świat się mówił, że nie będzie się rozliczał według zużywanej energii, a według emisji dwutlenku węgla, który jest pochodną spalania nośników energii, takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i tak dalej, prawda? I w związku z tym, żeśmy się umówili konwencją klimatyczną, a później protokołem z Kioto, że doprowadzimy do tego, aby nastąpiła stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. W jaki sposób to zrobić? Stosując nowe technologie, nowe nośniki energii i to się stało jakby limitem produkcji. I gdy się popatrzy właśnie na to, bo skoro żeśmy się umówili, podpisaliśmy prawo, to znaczy, że ono obowiązuje. To znaczy, że to, co żeśmy podpisali, mieliśmy wypełnić. No to popatrzmy teraz na państwa wysoko rozwinięte, bo to one w gruncie rzeczy miały dokonać tej redukcji emisji po to, żeby inne państwa rozwijające się, które mniej produkowały no i emitowały w związku z tym.
Które państwa są w czołówce?
W czołówce emisji czy w czołówce rozwoju?
Rozwoju?
Rozwoju te, które są w czołówce emisji, czyli najbardziej rozwinięte państwa świata, generalnie państwa OECD, Polska do nich również należy, czyli 36 państw świata. I protokołem z Kioto i konwencją klimatyczną żeśmy umówili się w ten sposób, że cały inny świat, który ma niedorozwój, no musi się rozwijać, może produkować albo inaczej emitować ile chce, a nasze państwa rozwinięte miały robić tak, aby dokonać redukcji na poziomie 5,2% w stosunku do roku bazowego, któryśmy się umówili generalnie, że rok 1990, aby w latach 2008-2012 nastąpiła stabilizacja koncentracji, powiedzmy sobie, gazów cieplarnianych, a mówmy teraz już prosto, dwutlenku węgla w atmosferze, aby nastąpiła. I to zobowiązanie mamy. No i Polska wynegocjowała, że w ramach tego całego pakietu ma dokonać 6% redukcji. 6% redukcji, około 30 milionów ton w stosunku do roku bazowego miała zlikwidować, czyli obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. I dokonała, proszę ojca, na poziomie 130 milionów ton. A więc nie 6%, a 32%. A państwa takie, chociażby jak Hiszpania, która jest przepięknym krajem, miała dokonać redukcji na poziomie 8%, a podniosła emisję o 48%. A więc to Polska ratowała klimat, o ile się umawiamy, że CO2 jest tak ważnym elementem do zmian klimatu, czyli Polska chroniła, wykonała swoje zadania i ma jeszcze 100 milionów ton nadwyżki. Natomiast Hiszpania odwrotnie, no niszczyła klimat i powinna za to ponieść odpowiedzialność. Ale stara piętnastka, ratyfikując protokół z Kioto, powiedziała: rozliczamy się wspólnie. I w ten sposób ratyfikowali protokół z Kioto, ponieważ wszystkie kraje starej piętnastki miały o 8% obniżyć emisję, no więc to wszystko jedno, możemy się rozliczać wspólnie, skoro się tak umówili. I cała stara piętnastka dokonała takiej redukcji na poziomie 2%, a nie na poziomie 8%. W związku z tym całej piętnastce zabrakło ponad 500 milionów ton redukcji, do której się zobowiązała, a Polska ma ponad 100 milionów ton zapasu. No więc z tego punktu widzenia patrząc, Polska jest ogromnym krajem sukcesu, dlatego że no tą emisję, może tą redukcję emisji, zgodnie z prawem mogła przyznać albo na wzrost produkcji, albo na sprzedaż, handel, bo są takie mechanizmy w środku.
To i co, ja mam rozumieć, że minister obecny nie był na targu i nie nauczył się handlować?
Proszę ojca, tutaj można też ministrowi to pytanie zadać, ale trzeba zadać pytanie obecnemu rządowi, a mianowicie koalicji PO-PSL, która wprowadziła i wynegocjowała tak zwany pakiet klimatyczno-energetyczny. I tu jest gwóźdź cały programu. A mianowicie w pakiecie klimatyczno-energetycznym wewnątrzunijny układ mówi tak: nie liczy się przeszłość, liczy się przyszłość. I dla nas rokiem bazowym jest rok 2005. Jesteśmy jednym wielkim państwem i każdy z nas ma dokonać 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale od roku 2005. Czy ojciec sobie zdaje sprawę, żeśmy dokonali wielkiej redukcji emisji do roku 2005, a teraz nam się mówi, to się nie liczy.
Można powiedzieć, te nasze zapasy i nasza redukcja w ogóle nie została wzięta pod uwagę.
W układzie wewnętrznego systemu handlu emisjami nie. Wewnętrzne mówimy dalej, idziemy dalej.
Nie mogliśmy zrobić, nie wiem, rabanu i powiedzieć, że no, przepraszam.
Proszę ojca, ja taki raban zrobiłem. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło taki raban. Dlatego, że równocześnie przyznano nam poziom emisji od roku 2005 na takie 6 działy gospodarcze, jak produkcja elektryczności, czyli cena prądu, produkcja ciepła, cena ciepła, jak cement, stal, papier i szkło. Czyli każdy zakład, Polska dostała w sumie, komisja jej przyznała 208,5 miliona ton, że ma tyle limitu, aby dalej pracować w latach 2008-2012. To jest zdecydowanie za mało i to jest niezgodne nawet z algorytmem, który został przyjęty w Unii Europejskiej. W związku z tym, odchodząc, bo my żeśmy tracili rząd, ale w 2007 roku ja zaskarżyłem tę decyzję, czy też rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale minister środowiska jest tym głównie wiodącym tym elementem, zaskarżył tą decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I się okazało, proszę zobaczyć, to są doniesienia, nawet Gazety Wyborcze powiedziała, że Szyszko miał rację jednak. Wiosna ubiegłego roku, Polska wygrywa proces i Polsce należy się 208,5 miliona ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery w latach 2008-2012 w ramach tych 6 działów gospodarczych. I co robi obecny rząd? I to jest pytanie do tego rządu. Ja nie wiem dlaczego. Nie staramy się tego rozliczyć obecnego rządu. Obecny rząd z tego rezygnuje. Mówi, dobrze, w porządku, 208 nam wystarczy. Niech ojciec się spyta i pójdzie do tych zakładów pracy, które produkują. No jest tragedia. Te zakłady pracy, o tym mówił profesor Żmijewski zresztą na naszym kongresie, który się odbył, naszej konwencji w Sejmie, w Tucznie, w Senacie, prawda, gdzie profesor Żmijewski mówił, w jaki sposób to wpłynęło na i będzie wpływało na wzrost cen energii elektrycznej, wzrost ciepła, cementu, papieru, szkła i stali. I jeszcze gorzej. W tej chwili istnieje możliwość, że te zakłady dostały roczny przydział, ale na 5 lat i mogą sobie pożyczać tą emisję z lat przyszłych i pożyczają. W tym roku, jakbyśmy spojrzeli na stronę internetową Komisji Europejskiej. Na dzień dzisiejszy chyba cena jednej tony dwutlenku węgla jest około 17 euro. I mamy odpowiednie ceny prądu, ciepła i tak dalej. W przyszłym roku według prognoz cena wzrośnie do 40 euro, a już nasze zakłady pożyczają z roku przyszłego. Czyli będzie wzrost następny cen ciepła, prądu i tak dalej. A oblicza się, że przy końcu obecnego okresu rozliczeń 2012 cena może nawet dojść do 80 euro za tonę. I za to każdy z nas zapłaci. Dlaczego rząd zrezygnował z tego wygranego procesu, ja naprawdę nie wiem. Przecież ten rząd powinien być za to rozliczony. Z jednej strony wielkie redukcje emisji, z drugiej strony rząd się tym nie interesuje. My wygrywamy proces, rząd z tego rezygnuje z tego wygranego procesu i mówi, dobrze, płaćmy więcej, niech Polacy płacą więcej za energię ciepłą, energię elektryczną i tak dalej. No to jest troszeczkę niezrozumiałe, prawda? I skoro mówimy o gospodarce, no to jest cios potworny w gospodarkę, prawda? Bo to jest, z czym to zaowocuje? Z jednej strony wzrost cen, a z drugiej strony nasz przemysł zacznie uciekać poza granice naszego kraju, poza granice Unii Europejskiej. To jest tak zwany wyciek, prawda? I być może, że to będzie korzystne dla niektórych, ale na pewno nie będzie korzystne dla całej Polski.
Tak, zajrzałem na stronę Ministerstwa Gospodarki i taki baner się wyświetla. Ministerstwo Gospodarki, stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
No, gratuluję. Wypowiedzi wypowiedziami, PR PR-em, ale efekty są widoczne i każdy z nas widzi, że w tej chwili kosztuje już prąd.
Komisja Europejska też jest z nas zadowolona. Pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w 2011 i prognozuje jej wzrost na poziomie 4%. Ministerstwo Gospodarki oczekuje podobnych wyników, podkreśla wiceminister pan Waldemar Pawlak.
Ja będę bardzo się cieszył, tylko również chciałem powiedzieć, że procenty liczy się, one są troszeczkę zawodne, bo można liczyć procent od 100 zł i można liczyć procent od 1000 zł. Teoretycznie i tu jest procent, ale sumy wymierne są zdecydowanie większe. Ja chciałbym powiedzieć, że Ministerstwo Gospodarki spojrzało na prognozy obecnych Niemiec i zobaczyło, że te prognozy jednak w sensie wymiernym są zdecydowanie lepsze, a nam no jednak wydaje się, że grozi dość poważna zapaść gospodarcza.
A co jest najważniejsze dla gospodarki, bo mówimy o tym bezpieczeństwie energetycznym, o tym, co moglibyśmy wykorzystać i pytanie, w którą stronę pójdziemy, ale jakie jeszcze sektory, bo mogą być jakieś bariery, nie wiem, naturalne, mogą być bariery nie wiem, polityczne.
Prawda?
Mogą być jakieś różnego rodzaju uwarunkowania. Na co pan profesor zwróciłby uwagę?
Drugi element, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia polskiej gospodarki, to jest polska wieś. I ta polska wieś w tej chwili, no nie wiem, być może według ministra Sawickiego kwitnie i rozwija się bardzo mocno, ale to, co ja obserwuję i to, co obserwują specjaliści w Prawie i Sprawiedliwości, to po pierwsze, wzrasta nam bezrobocie i to bezrobocie było bardzo dużo ukryte, ale to bezrobocie w tej chwili sięga 30% i to jeszcze bardzo wysokie jest wśród najmłodszej grupy wiekowej, od tych 18 do 30 lat, czyli w gruncie rzeczy zmusza ich się do emigracji poza tereny wiejskie i równocześnie maleje liczba miejsc pracy, czyli są dwa elementy. Jakby człowiek przestaje być potrzebny w terenach wiejskich, no to jest chyba jedno z największych zagrożeń, jakie w tej chwili jest dla polskiej gospodarki. Polską gospodarką powinno kreować to, aby tworzyć miejsca pracy w terenach niezurbanizowanych, w terenach wiejskich. I tym, proszę ojca, właśnie żeśmy się zajmowali podczas tych naszych warsztatów i konferencji między 2 a 5 maja. One się odbyły najpierw w Tuczynie, a później się odbyły w Sejmie i w Senacie, gdzie żeśmy mówili, konwencja klimatyczna, konwencja o ochronie bioróżnorodności, Natura 2000, szansą zrównoważonego rozwoju całej Europy pod warunkiem, że wykorzystamy to prawo, między innymi to prawo w zakresie konwencji klimatycznej do tego, żeby tworzyć miejsca pracy. I tutaj dochodzimy do tej niezwykle ważnej rzeczy, która tak mi jest bliska sercu, a za co chciałem serdecznie również podziękować tutaj właśnie telewizji Trwam, Radiu Maryja, naszemu dziennikowi, a mianowicie za to, że tak mocno broniliśmy polskich lasów. To polskie lasy są tym elementem, który może tworzyć miejsca pracy, może kreować tworzenie tych miejsc pracy właśnie w terenach niezurbanizowanych. I znowu powracamy do spraw energetycznych, proszę ojca. Dlatego, że sprawa limitów, Sprawa limitów. Z jednej strony możemy dokonać redukcji tej emisji gazów cieplarnianych, CO2, patrzmy, stosując nowe technologie, stosując nowe źródła energetyczne, chociażby stosując energetykę jądrową, jeżeli się będzie to komukolwiek opłacało, prawda? Ale równocześnie, zgodnie z konwencją, mówimy, że wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze następuje nie tylko z tego powodu, że więcej spalamy, ale również z tego powodu, że degenerujemy lasy, że wycinamy lasy, że degenerujemy glebę. Co to powoduje? Powoduje to z jednej strony spadek bioróżnorodności, powiedzmy, czyli zanik rodzimych gatunków, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, ale równocześnie powoduje to wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dlatego że las naturalny to jest około 300-350 ton węgla na hektarze zgromadzonego, o czym no, może politycy nie wszyscy wiedzą, ale każdy przyrodnik to wie świetnie. A wiecie, te nasze lasy białowieskie, czy też takie lasy naturalne, jak są chociażby w granicach Warszawy, jak Las Sobieskiego, czy Las Bielański, to jest około 350 ton węgla na hektarze zgromadzonego, z tym, że połowa tego jest w glebie mineralnej, połowa w drzewostanie, w ściółce, w zwierzętach i to wszystko funkcjonuje, ma określoną bioróżnorodność i określone gatunki tam występują. I proszę sobie wyobrazić, o ile to wytniemy, to ten węgiel po prostu pójdzie do atmosfery, on ulegnie spaleniu, tak czy inaczej. A spalenie 300-350 ton węgla to jest ponad 1200 ton dwutlenka do atmosfery. I teraz znowu dochodzimy do pieniędzy, a mianowicie gdybyśmy popatrzyli na to i weszli znowu na stronę internetową Komisji Europejskiej, 17 euro razy 1200 ton, no to jest określona suma pieniędzy, która jest akumulowana w tym drzewostanie. I w takim razie, skoro wycinając lasy, powodowaliśmy degradację tych terenów, to zalesiając, możemy ten węgiel wychwytywać, z powrotem go regenerować układ środowiskowy, odtwarzać lasy, odtwarzać bioróżnorodność, z powrotem pompować go w te układy glebowe, czyli profilu glebowego, po to, żeby produktywność była wzrastała. I równocześnie w takim układzie my też wychwytujemy ten dwutlenek z węgla z atmosfery. Czyli ta konferencja nasza była poświęcona temu, aby pokazać całemu światu, że polskie lasy są niezwykle ważnym elementem, który potrafi wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery i za to należą mu się w gruncie rzeczy pieniądze. A co proponuje nasz rząd? Nasz rząd mówi, że mimo, że protokół z Kioto to mówi, że konwencja klimatyczna to mówi, mimo, że Janez Potocznik, czyli komisarz Unii Europejskiej, występował na naszym spotkaniu w Sejmie, też mówił, że to jest ważna sprawa, prawda? Nasze układy rządzące, nasz establishment Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, to nas nie interesuje. Nas interesuje to, żebyśmy wychwytywali dwutlenek węgla z atmosfery, skraplali go i go magazynowali w pokładach geologicznych w formie skroplonej, gdzie jedna tona dwutlenku węgla kosztuje około 100 euro. No proszę ojca, czy ojciec w takim razie mówi, czy to jest sens, a za to będzie każdy płacił z nas. Skoro ten dwutlenek węgla jest tak niezwykle istotny dla zmian klimatu, to w takim razie wykorzystajmy go do tego, żeby odtwarzać, regenerować układy przyrodnicze, skoro mamy około 2 milionów hektarów zdegradowanych chleb. Nie obłaca nam się w tej chwili produkować żywności. Zresztą mamy limity na żywność. Żeśmy weszli w struktury Unii Europejskiej. Mamy limity na produkcję cukru, mamy limity na produkcję mleka, prawda, na jakieś inne rzeczy. No to w takim razie pozwólmy wykorzystać to prawo międzynarodowe i zapłaćmy tym ludziom za to, że magazynują dwutlenek węgla, wychwytują go poprzez regenerację, sadząc lasy, regenerując gleby rolne, bo to też jest możliwe, te gleby też pochłaniają. I jest to zgodne z protokołem z Kioto i z konwencją klimatyczną. I co innego, co ważniejsze, jest tam zapisane, że te pieniądze mogą pójść tylko i wyłącznie na tereny wiejskie, na teren niezurbanizowany.
Może jest tak, panie profesorze.
Teraz gdybyśmy, bo tak mówimy, ale to, żeby to rzeczywiście dotarło do odbiorcy. Jeden rok, jeden zasadzony las to jest pochłonięte 16 ton dwutlenku węgla. 16 ton dwutlenku węgla, 17 to jest ponad 250 euro z hektara. Nie trzeba prosić o dopłaty. Te pieniądze idą od tych, którzy emitują dwutlenek węgla do atmosfery. Od kogo? No głównie z zachodniej Europy. No przecież oni emitują więcej.
My mamy, nie wiem, problem z czytaniem prawa. My mamy problem, no nie wiem, z wynegocjowaniem tego. Czy też może jest problem polityczny, że czy gospodarka naznaczona jest na jakimś,
wolą polityczną.
Może wolą polityczną i niedobrze jest, że to wszystko, co kiedyś było planowane, jest skażone Prawem i Sprawiedliwością, tak? Czy pomysłami gdzieś pana profesora, pan profesor też jest z PiS-u. Może dlatego, bo rząd generalnie, tak jak widzimy, czy tak jak słyszymy, no, generalnie się odcina od wszystkiego, co było jakoś naznaczone, że jeżeli, bo to skażone jest PiS-em, tak? Dlatego generalnie od tego trzeba się wziąć odciąć, a widzimy, że to się ma źle dla gospodarki i no, gdzie są problemy właśnie? Czytać pismo, czytać to prawo, sankcjonować je? Czy właśnie panu myśli, że to jest taki problem?
To pytanie sobie sam wielokrotnie zadawałem. Czy to jest tylko indolencja? Czy to jest pewna wizja? Wizja budowy może Europy całej, gdzie państwo nie odgrywa większej roli. Mimo, że się mówi oczywiście, że no, budujemy silne państwo po to, żeby była silna Europa. Ale ja nie widzę budowy tego silnego państwa. Gdybyśmy widzieli budowę tego silnego państwa, to byśmy dostrzegli na pewno nasze zasoby, chociażby energetyczne, i te zasoby energetyczne zaczęli promować. A robimy zupełnie wręcz odwrotnie, je blokujemy, między innymi pakietem klimatyczno-energetycznym. Gdybyśmy myśleli naprawdę dobrze o państwie, o tej sile państwa, bo energetyka, proszę ojca, no jest w tej chwili kluczem do rozwoju gospodarczego i do uzależnienia jednych od drugich, powiedzmy sobie szczerze, no to mieliśmy równocześnie ogromne sukcesy w zakresie redukcji. No to powinniśmy to wykorzystać. Nie widziałem tej woli. A muszę powiedzieć na pewno, że nie widziałem tej woli, dlatego że spotykałem się, gdyśmy przegrali wybory. Mnie zależało na tym bardzo mocno. Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, żeśmy jednak wynegocjowali to, że Polska uzyskała możliwość prezydencji konwencji klimatycznej w roku 2008. To był szczyt ziemi w 2008 roku na terenie Poznania, COP14. Prawda? Żeśmy to wynegocjowali.
I stawialiśmy wszystkim kawę.
Ale przepraszam bardzo, ale to, żebyśmy stawiali jeszcze kawę. Ale ja przedtem poszedłem i powiedziałem, panowie, ważniejsze są sprawy jednak no, Polski tutaj. W związku z tym ja mogę być waszym cichym doradcą. Mogę wam pisać, co chcecie. Prawda? I to skontaktowałem się przez różnych pośredników, łącznie do pana premiera, myślę, że to docierało. Skorzystajcie z naszej wiedzy, bo równocześnieśmy wykształcili ludzi. Ja byłem jednak prezydentem konwencji klimatycznej w Bonn, prawda? To był rok 2000. Wykształciłem ludzi. Mieliśmy wykształconych ludzi w ministerstwie. Skorzystajcie z ich wiedzy. Zacznijmy rzeczywiście prowadzić negocjacje i wykorzystajmy te nasze zwycięstwa, no, ogromne sukcesy. No to efekt był taki, że no, osoba, z którą rozmawiałem, czy ówczesny minister, powiedział, pana, na dźwięk pana nazwiska, no, pan premier, no, raczej dostaje szczękościsku, prawda? To jest, to nazwisko jakby nie funkcjonowało.
Ale gdzie jest interes państwa? Ja nie wiem.
W związku z tym się zastanawiam, czy rzeczywiście interesem państwa było to, żeby wykorzystać nasze zasoby środowiskowe, czy też być może jest wizja tutaj państwa taka, że mamy budować jakąś wielką Europę, gdzie Polska jako kraj ginie, prawda? A będziemy, no, poszczególne osoby być może będą odgrywały jakąś tam rolę w tworzącym się wielkim organizmie. Ja osobiście, no, skoro żeśmy wchodzili w struktury Unii Europejskiej, ja nie byłem specjalnym entuzjastą wchodzenia w struktury Unii Europejskiej, powiedzmy sobie szczerze, ale skoro żeśmy już weszli w struktury Unii Europejskiej, to uważam, że w tej Unii Europejskiej trzeba twardo stawiać swoje warunki, twardo no, swoje atuty wyciągać na wierzch. O ile się ma no, wsparcie to merytoryczne, to raczej się to łatwo stosunkowo robi i żądać tego, do czego żeśmy się, powiedzmy, no, wynegocjowali chociażby w układzie traktatu akcesyjnego. Co żeśmy wynegocjowali w traktacie akcesyjnym, najwyższy czas określić, ale równocześnie niektóre rzeczy były już negocjowane poza traktatem akcesyjnym. I te układy klimatyczno-energetyczne, układy związane z polską wsią, układy z GMO, ja myślę, że będziemy o tym dyskutowali dzisiaj podczas rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. No dla mnie są wręcz troszeczkę, ja bym powiedział, no wręcz zupełnie niezrozumiałe. Jak można nie dostrzegać polskich zalet, ogromnych polskich sukcesów, ogromnych polskich no, wartości, chociażby takie jak energetyka, polska wieś, niezniszczone gleby. To, co zostało w gruncie rzeczy zniszczone w zachodniej Europie, ale czego zachodnia Europa nie posiada. Dlaczego my własnych atutów nie potrafimy wykorzystać? I muszę powiedzieć, że są pytania, na które być może uda nam się odpowiedzieć z telewidzami albo z radiosłuchaczami. Gdzie jest tu pies pogrzebany? O co tu chodzi? Bo oficjalnie, o ile ojciec popatrzy na programy partii, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam nigdzie nie napisane, że ma zniknąć państwo polskie. Albo, że będziemy działali w kierunku niewykorzystania naszych szans. No wręcz odwrotnie. Wszędzie jest napisane silna Polska w silnej Europie. Ale czy ojciec tą silną Polskę widzi? Ja mówię, jeszcze raz będę powtarzał. Zasoby energetyczne. Klucz do rozwoju całego świata. Polska ewenementem kwitnąca pod względem zasobów energetycznych. Umówiliśmy się odnośnie redukcji emisji gazów. Doprowadziliśmy do tego, że CO2 jest limitem produkcji. Ogromne sukcesy. To z tego rezygnujemy. Nie chcemy respektować nawet wygranego procesu. No niech rząd odpowie polskiemu przemysłowi, dlaczego to zrobił. Skąd się to wzięło? Prawda? Polska wieś, no o tym będziemy pewnie jeszcze mówić.
Drodzy Państwo, zapraszam też do rozmowy z panem profesorem, naszym gościem, pan profesor Jan Szyszko, był minister środowiska, sytuacja gospodarcza Polski. Telefony 56 657 0011, 657 0012 i końcówki dla słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Takie pytanie, bo pan profesor mówił o tych inwestycjach, o tym, że no jeżeli chcemy, żeby było państwo silne, to czymś ta nasza gospodarka musi się charakteryzować i na czymś chcemy budować. I pytanie, czy pan widzi, gdzie następują inwestycje, żeby państwo było silne, żeby było niezależne. Bo możemy powiedzieć, że tylko energetyka, ale myślę nie tylko. Jakie gałęzie produkcji, czy co jest ważne, żebyśmy czuli się jako Polacy bezpieczni. Bo gdzieś kolejna informacja. Są szanse, że przychody z prywatyzacji w tym roku wyniosą 15 miliardów. Niektórzy mówią, że nawet 25 miliardów. Nie ma problemu, żeby sprzedać PKO, PZU, bo to już są wysokonotowane kolejne firmy, szuka się inwestorów, Bank Gospodarki Żywnościowej, Polski Holding Nieruchomościowy. No, można powiedzieć, cały czas myślimy o tym, żeby pozyskiwać pieniądze, ale na co później my je przeznaczamy? Czy są takie sektory państwa, sektory gospodarki, w których my inwestujemy, żeby się czuć mocniejszym?
Proszę ojca, w gruncie rzeczy to pytanie jest nie do mnie jakby skierowane.
Tylko pan profesor może to, obserwuje, to jest bliżej, prawda?
To powinno być skierowane do obecnego rządu, bo tutaj ojciec zapomniał opowiedzieć o jednej rzeczy. No tutaj te instytucje, te działy, to dobro, które to ojciec wymienił, no to jest stosunkowo, gdy się porówna z Lasami Państwowymi, to jest stosunkowo mało. Tam jest 300 miliardów złotych na pniu stoi, prawda? A potem są kopaliny, prawda? Jeszcze głębiej zmieniamy prawo geologiczne, żeby może jeszcze i handlować tym, co jest pod spodem, jak się to sprywatyzuje. Proszę, no to są ogromne pieniądze. I tutaj, gdy ojciec powiedział, no to pan Aleksander Grad, który chyba 13 albo 15 marca, ja to mogę się pomylić, ale w taki młodzież kontra, powiedział, że w pierwszym rzędzie to, co ojciec powiedział energetykę, ale powiedział, lasy państwo musimy sprywatyzować, prawda? To jest pierwsza rzecz. Mimo, że oficjalnie pan premier mówi nie, mimo, że oficjalnie rząd się wycofał po tej akcji zbierania podpisów, gdzieśmy zebrali ponad milion, podpisy jeszcze przychodzą, być może o tym jeszcze będę musiał mógł powiedzieć, prawda? Się jakby wycofał delikatnie z tego i uwagę, że w ogóle sprawy nie było, niemniej minister ma gdzieś z tyłu głowy zakodowane te 300 miliardów stojącego drewna, powiedzmy, wartości 300 miliardów złotych, tego żwiru piasku pod tymi pokładami, tej możliwości zamiany terenów leśnych na place budowlane, prawda? No pewnie tak, no to jak się sprzeda komuś, a jeszcze jak to pójdzie w kapitał obcy, no to przecież to będą ogromne pieniądze. I tutaj w co inwestować? No to jest pytanie w gruncie rzeczy do rządu. Po co rząd sprzedaje? Czy rząd ma tylko i wyłącznie taką filozofię, no ja bym powiedział już nałogowego alkoholika, który wynosi wszystko z domu po to, żeby sprzedać, tylko i wyłącznie jego w gruncie rzeczy celem jest sprzedaż i równocześnie sprzedaje to za ceny, które wydaje mi się nie są dobrze wynegocjowane nawet w układzie międzynarodowym, jeżeli chodzi o wartość. No bo nie wiem, czy ojciec sobie przypomina, ale znowu wrócimy, ja ciągle wracam do tych spraw energetycznych, kiedy pan minister środowiska ogłosił wielki sukces sprzedaży, że pozwolono mu sprzedać limit emisji. Bo tutaj jest jeszcze inna sprawa, dlatego że ta emisja, która z protokołu z Kioto, my mamy rok wewnątrz 2005, ale cała Unia to ma rok bazowy Polski. Czyli te nasze zyski weszły do całego układu Unii Europejskiej. Mówię na zewnątrz, to my w ogóle spełniliśmy warunki protokołu z Kioto. I tam rzeczywiście pan minister chyba sprzedał około 10 milionów ton, o ile mnie dobrze liczyłem, po 1,5 euro za jedną tonę. No w tej chwili jest 17, w przyszłym roku będzie 40, później będzie wzrastała do 80 ton. No więc ten kapitał narodowy sprzedajemy troszeczkę taką, ja bym powiedział, filozofią, no troszeczkę alkoholika. W co inwestować? No to przecież jest podstawowe pytanie. Dlaczego tego nie zadadzą partie opozycyjne? Również powinny zadać i my to jako Prawo i Sprawiedliwość zadajemy. Po co te pieniądze? Na co je sprzedajemy? Tylko po to, żeby mówić, że państwo kwitnie, prawda? Że urzędnicy mają pracę, że to, ale to jest do pewnego czasu. Przecież w końcu ktoś powie, sprawdzam, gdzie te pieniądze poszły. Czy w końcu zostaniemy tylko tym narodem i tą społecznością, która będzie chodziła i szukała miejsc pracy, czy też będzie miała swoją jakąś własność, bo strategiczne zasoby, które są... Bo gdybyśmy jeszcze, proszę ojca, powiedzieli, znaczy ja tego nie widzę w programie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w żaden sposób. Przecież gdy się buduje program, gdy się mówi, że państwo ma być silne, to powinno być jasno powiedziane, co należy do państwa, a co należy do obywateli. Jakie są prawa, jakie są zadania. Mnie się wydaje, że rolą państwa jest dbanie o bezpieczeństwo państwa. Między innymi bezpieczeństwo energetyczne, ale również bezpieczeństwo militarne. No ja nie wiem, co by się stało, ja bym chciał to odpukać, ale byłem na Białorusi, gdy popatrzyłem na tą armię ich nie zawodową, tylko no, chodzącą równym krokiem, no to podejrzewam, żebyśmy no, nie przetrwali długo, gdyby do konfliktu do nas doszło. A obawiam się, że Unia Europejska, podobnie jak w sprawie no, katastrofy smoleńskiej, prawda, gdzie zginęli jednak oficerowie, jednak natowscy, prawda, no, obrony czy też pomocy ze strony tam, tego państwa nie było. Czyli państwo jakby ginie zupełnie. Państwo jest nieudolne tutaj. Nie mamy armii, prawda, więc w co inwestować? Z drugiej strony, gdyby ojciec popatrzył chociażby na powódź u nas, no to przecież też totalny brak państwa, bezwład państwa. Przecież możemy teraz podsumować to już po roku, jak to wyglądało. No w tej chwili ci ludzie czekają nadal na pomoc. Gdzie jest państwo? Tego państwa w gruncie rzeczy nie ma. Czy pomaga nam tu Unia Europejska? No też nie. Jesteśmy, być może ja mam no troszeczkę wypaczony już pogląd na to, prawda, jako opozycja, bo jako opozycja mam prawo i obowiązek krytykować, prawda, ale nie tylko na samej krytyce mi zależy, mi zależało również na tym, żeby tam, gdzie jest interes państwa, żeby obecnemu rządowi również pomóc, tam, gdzie to jest możliwe, pomóc temu rządowi. Natomiast to pytanie pozostałbym otwarte, być może jeszcze podsumujemy go w czasie audycji Radia Maryja. Rzeczywiście, na co te pieniądze idą? To jest wyśmienite pytanie. Czy one idą na to, żeby budować silne państwo, żeby zabezpieczyć potrzeby obywatela, żeby rzeczywiście ci ludzie, którzy odczuli ogromną problemy związane z powodzią, czy oni czują, że to państwo istnieje, mimo że państwo wyprzedaje to wszystko.
Mamy teraz.
Także pozwólmy nie sprzedać lasy, to chociażby nie mieli 1/4 terytorium kraju i chociaż tych kilkaset miliardów złotych.
Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Zwejherowa na Kaszubach.
Proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiam pana profesora Jana Szyszko, ojca Grzegorza przede wszystkim też.
Dziękujemy.
Panie profesorze, my tutaj już na Kaszubach dostajemy białej gorączki, słuchając o tych wszystkich zagrożeniach, które są przed nami. Konkluzja jedna. Bogate państwo, tak jak Polska, w zasoby przyrodnicze, mineralne, energetyczne, musi być słaba, żeby mogła być eksploatowana przez innych. Widzimy to doskonale na przykładzie Angolii, widzimy to na przykładzie innych państw południowej Afryki i tak dalej. U nas to samo się. To zresztą opowiadał profesor dr Żakiewicz, bodajże kiedyś, że też takim, w takim kierunku idziemy. Więc pytam się, co robią nasi posłowie w Sejmie, biorący pieniądze, niemałe, za to, żeby pomniejszać dobrostan naszego państwa? Przecież jeżeli zrobimy bilans przed rozpoczęciem tej kadencji, prawda, jaki był stan państwa, jakie było zadłużenie i teraz panowie opuścicie ten Sejm, daj Boże, żeby na zawsze, i po podliczeniu, co nam zostanie? In minus. Licznik zadłużenia bije. Ja życzę wszystkim jak najlepiej, ale panowie, na miłość boską, dbajcie o Polskę. Dbajcie o to, co jest własnością narodu, a nie co jest własność, co ma być własnością rządu. Bo moim zdaniem rząd nie ma prawa niczego sprzedać, czego nie wytworzył. To wytworzyło społeczeństwo, to wytworzyli nasi rodzice, dziadowie, ciężkim, znojnym, w chleb owinięty w gazetę, jadąc do pracy ze smalcem jednokrotnie tylko, pracowali ciężko. I my się dowiadujemy, że wszystko nagle musi być sprzedane. Zapytajmy się tych panów, cóż oni takiego zrobili w przeszłości, w swoim życiu, jaki biznes uczciwy prowadzili, że mogą tak lekką ręką sprzedawać to, co jeszcze nam zostało. Jest was tu kilku posłów opozycji. Proszę pana, ja na waszym miejscu to mi się przyspało do tej mównicy. Nie ruszyłbym się ani na krok, dopóki by nie zostało ustanowione prawo. Nie wolno tego robić. Historia wam tego nie wybaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, chociaż w parlamencie jest twarda matematyka, tak?
No, w parlamencie wszyscy żeśmy dążyli do tego, żeby była demokracja. A demokracja to są głosy większości. Wybraliśmy taką większość, jaką mamy, czyli mamy rządy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ta matematyka głosowania jest przerażająca. No rzeczywiście głosują za tym, co według nas jest niezwykle szkodliwe dla Polski. I tutaj jedyną formą ochrony w tej chwili, dlatego że myślę, że dojdzie do rozliczenia jednak w jakiś sposób, chyba, że wie pan, bo tu odpowiadam panu, że dojdzie do takiej sytuacji, że rzeczywiście państwa nie będzie, no to wtedy nie będzie miał kto kogo rozliczyć nawet, no bo skoro nie będzie mieli własnej władzy sądowniczej, prawda, władzy wykonawczej, prawda, nie będzie mieli parlamentu, bo tak jak pan powiedział, że może po raz ostatni będą oni w parlamencie, skoro tego nie będzie, to być może ci, którzy działają w tym kierunku, to wiedzą, że o ile przejmą jakiś tam kapitał, to ten kapitał będzie wystarczający ich obroną w przyszłości, a sędziego już nie będzie i kary nie będzie. Ale myślę, że do tego nie dojdzie i tutaj jedyną formą w tej chwili przeciwdziałania jest jednak próba zmobilizowania społeczeństwa z jednej strony po to, żeby jednak wybrała parlamentarzystów, no, którzy będą reprezentowali jednak wolę narodu, którzy będą reprezentowali i realizowali programy. Jednak programy gospodarcze powstały.
Każdy a my statku. Jako naród, pan myśli, mamy problem z tym, żeby zobaczyć, co jest dobre, a co jest złe dla nas?
Ja myślę, że proszę ojca, troszeczkę tak. Troszeczkę tak, że już jesteśmy jednak poddani pewnej presji środków medialnych. I te środki medialne jednak narzucają nam pewien sposób myślenia. I ten sposób myślenia, być może o tym będzie możliwość porozmawiania, ale niech ojciec zauważy tego rodzaju sytuację. To jest bardzo poważny problem. O ile się powie na ogół, a, bo to będzie taniej, to niech ojciec zauważy. Wszyscy mówią, no przecież, dlaczego on protestuje? Przecież to będzie taniej. Ale nikt się nawet nie pyta, o ile taniej, gdzie taniej, w jakim? Wystarczy, że ktoś powie taniej, prawda? Czy też okres na przykład wchodzenia w struktury Unii Europejskiej, być może ten problem również funkcjonuje w środowiskach niektórych u nas, czy grup społecznych, że dostajemy pieniądze z Unii. I to już jest wystarczająca rzecz. No skoro dostajemy pieniądze z Unii, to znaczy, że musimy realizować prawo unijne i w ogóle nie mamy prawa nawet protestować. A nikt się nie pyta, ile dostajemy, czy to się opłaca, czy rzeczywiście coś sprzedajemy za wartościowe pieniądze, też zupełnie bezwartościowe. Jest taki wytryk.
Ale z Unii, to znaczy, że my jesteśmy w Unii, to dostajemy jakby z własnego budżetu. No to nie jest...
To ja mówię, to jeszcze to, ale jeszcze proszę ojca, bo tutaj jest, mówię, ta jakby taka dezinformacja, mówi, z Unii dostajemy. Ale niech ojciec zauważy, w ilu miejscach się umie, że do Unii wpłacamy również, prawda? Że w przyszłości będziemy płacili na inne państwo, no bo to jest związek, jak gdyby zobowiązanie. O tym się bardzo mało mówi. Ja mówię, na to zwracam uwagę. No, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednak nim, jak gdyby miałem nad nim pieczę. I tu przeciwko temu protestowałem. Ile Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska robił inwestycji w Polsce? I napisów jest stosunkowo mało. O ile cokolwiek było dofinansowane przez Narodowy Fundusz wspólnie z funduszami Unii, wszędzie jest napis dofinansowane z funduszy unijnych, prawda? Nie chwalimy się tym, że my również w tym partycypujemy. I to bardzo, bardzo intensywnie. Gdybyśmy popatrzyli chociażby na naukę polską, prawda? I wynegocjowane kryteria. Ja tu nie mam pretensji do Unii Europejskiej, bo negocjacje trwają, prawda? Wynegocjowano pewne warunki przyznawania pieniędzy na badania w Polsce. No i my wykorzystujemy zaledwie kilka procent tego, co wkładamy do Unii w ramach funduszu naukowego, prawda? I o tym się nie mówi zupełnie spokojnie, gdzieś tam się przemilczy to. I te dwa słowa, takie wytrychy, które również muszę powiedzieć, że wśród posłów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego też funkcjonują. No przecież to będzie taniej. To są pytania, dlaczego protestujesz? Przecież to będzie taniej. Ja mówię, gdzie taniej? No przecież oni nam dają pieniądze, no to mają prawo żądać. Ja mówię, przepraszam, przecież jesteśmy pełnoprawnym państwem w Unii Europejskiej.
Tak się stało też z naszą gospodarką, jeżeli chodzi, nie wiem, o wyroby bawełniane, prawda, o cały przemysł dziewiarski. Będzie taniej, bo sprowadzimy z Chin, tak? To znaczy, że położymy całą gospodarkę, jeżeli chodzi o ten segment. W Polsce, ja pamiętam kiedyś Lubawkę, tam mam kolegę, przyjaciela, który też kiedyś, jako no to 11 lat temu byliśmy, to pokazywał, jak jesteśmy bogaci. Dzisiaj można powiedzieć, jeden, dwa autobusy dojeżdżają, linia kolejowa, nie wiem, czy funkcjonuje, a kiedyś to był jeden z punktów takich sprzęgających, bo blisko granica państwa. A dzisiaj im mamy taniej. Właśnie będzie taniej, bo będzie z zagranicy, ale nie mamy zakładów dziewiarskich, nie mamy miejsc pracy i co jeszcze? Mamy taniej.
Mamy taniej, prawda? I nic nie mamy, a to jest tak relatywnie bezwartościowe. Tylko o ile byśmy teraz popatrzyli historycznie troszeczkę od roku, no, przełomu, od roku 90, to pierwsze to, może za długo żyję, a to może być rzeczywiście, no, niedobre. Ale pierwsza rzecz, środki społecznego przekazu. Niech ojciec zauważy, ja pamiętam te czasy, wtedy mówię, wszystko jedno, to będzie demokracja, każdy będzie konkurował między sobą, będziemy pisali, co będziemy chcieli. Piszemy, co chcemy? No gdzież? Ja mówię tutaj, no mogę wypowiedzieć się w telewizji, czy w Radiu Maryja, czy w naszym dzienniku, prawda? Chociażby sprawa energetyki jądrowej. Czy w tej chwili jest nagłaśniana w Polsce? Nie. No nie ma, a to jest sprawa dosyć ważna. Pakiet klimatyczno-energetyczny. Uważam, że sprzedanie polskiej gospodarki całkowicie z punktu widzenia energetycznego. Czy to się gdzieś oprócz naszego dziennika pojawia? Nie. Nie ma w ogóle problemu, prawda? Myśmy oddali środki społecznego przekazu i ten, kto ma środki społecznego przekazu, no to przepraszam bardzo, musiał być niespełna rozumu, gdyby nie działał we własnym imieniu. No przecież będzie działał we własnym imieniu, mimo że jest demokracja. Banki następnie. Ja pamiętam też, gdy mnie przekonywano również na uczelni, co ty tak walczysz o ten Bank Ochrony Środowiska? To chyba ostatni Bank Ochrony Środowiska Polski, który został, któryśmy odkupili od SEB-u, prawda, żeśmy, no, była próba wrogiego przejęcia, żeśmy udało się odkupić. Po co ci banki w ogóle? No przecież banki to są, jak będą konkurencyjne banki, to po co nam banki polskie? No to w okresie kryzysu widzimy, jakie banki niemieckie potrafią zrobić, no, działania, żeby wzmocnić albo przyhamować
proces destrukcji. Dzisiaj ja widzę, jakie piękne, prawda, tłumaczenie jest. Inne państwa europejskie widzą, że jest sens inwestowania, dlatego wszystkie możliwe banki są w Polsce. Tak?
Oczywiście.
Wszystkie możliwe firmy mają swoje przedstawicielstwa w Polsce. Ale co to za tłumaczenie? To im jest lepiej u nas, a nie, że my się rozwijamy. Ale jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo. Halo, halo? Prosimy bardzo.
To się wyłączy.
To ktoś się rozłączył, tak.
Bo teraz niech ojciec zauważy, to pamiętam, bo to był Kongres Liberalno-Demokratyczny, prawda? To była partia pana premiera, prawda? Gdzie oni stawiali w roku 2003 przed traktatem akcesyjnym ziemię za miejsca pracy. Nie wiem, czy to było. Mnie się udało wtedy napisać pierwszy artykuł w naszym dzienniku. Czy to no, brak wiedzy, czy totalna kompromitacja. Chyba tak zatytułowałem to. Czy to indolencja, prawda? Gdzie mówiono, oddajmy już ziemię, zacznijmy nią handlować, prawda? W zamian za to, że polscy ludzie, młodzi ludzie mogli wyjeżdżać do pracy. A wtedy cena jednego hektara była kilkadziesiąt dolarów, prawda? No przecież gdybyśmy do tego doprowadzili, to z jednej strony pozbylibyśmy się własności, notabene to jest następne zagrożenie, o którym myślę, że będziemy rozmawiali dzisiaj. To jest własność ziemska, prawda? To jest przejmowanie własności ziemskiej w Polsce, prawda? To jest uruchomienie wolnego rynku, prawda? Tutaj trzeba by koniecznie przeciwko temu zaprotestować. I z drugiej strony niezwykle ważny problem, a mianowicie, no jednak próba stworzenia możliwości emigracji zarobkowej dla młodych ludzi do państw starej piętnastki, do Niemiec obecnie, prawda, oni tam więcej dostają pieniędzy, ale to jest naprawdę już polityka totalnego, ja bym powiedział, alkoholika, który się będzie pozbywał największego kapitału, czyli młodych ludzi, chętnych i gotowych do pracy. Przecież tworzyć miejsca pracy tutaj to jest podstawa i to tworzyć miejsca jeszcze w terenach wiejskich i tym żeśmy się również zajmowali.
A mam pytanie, to ostatnie głosowanie, jeżeli chodzi o to prawo jądrowe, pan czuje się, jak właśnie pan się czuje? Podobno pan był jedynym, który zagłosował przeciw. No ja rozumiem to, bo pan argumentował na naszym programie nawet, że no, jeżeli nie mamy innego wyboru, ale my go mamy.
Proszę ojca, i równocześnie ja bym powiedział, dlaczego głosowałem przeciw. No nie dlatego się pomyliłem, proszę mi wierzyć. Dlatego, że przeczytałem uzasadnienie do prawa atomowego i do tego prawa, które wprowadza możliwość szybkiej realizacji inwestycji jądrowych w Polsce. Dlatego, że tam były dwa argumenty, które najpierw sprowokowano by były. A mianowicie pierwsze argumentowano bezpieczeństwem energetycznym kraju. No, najpierw zniszczono bezpieczeństwo energetyczne, a później mówi się, że trzeba mieć dostawy energii jądrowej, żeby było bezpieczeństwo energetyczne. I z drugiej strony, żeby spełnić warunki redukcji emisji CO2. Myśmy spełnili wszystkie warunki kraju sukcesu i się okazuje, że jakby przygotowaliśmy całą naszą gospodarkę ku temu, aby powiedzieć, że nie mamy bezpieczeństwa energetycznego kraju, w związku z tym wprowadzajmy energetykę jądrową, musimy dokonać redukcji CO2, to wprowadzajmy energetykę jądrową, no bo rzeczywiście energetyka jądrowa nie produkuje dwutlenku węgla, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, prawda?
Mam pytanie, bo mówimy o bezpieczeństwie, tak? A licencje i technologie czyje będą?
No, proszę ojca, to, co rozmawiałem również i na Białorusi, prawda? Białoruś nie ma wyjścia.
Ja się pytam, bo mówimy bezpieczeństwo, tak? Rzucamy rękawice, tak. Prawda, że wszystko na to stawiamy, a ja się pytam, czy my się nie uzależnimy od licencji, od technologii i co więcej od paliwa, bo pan profesor mówi, że mamy węgiel, prawda, mamy inne zasoby, a tutaj mówimy, że będziemy bezpieczni, jeżeli w 100% się uzależnimy, bo nie mamy ani paliwa atomowego i nie mamy licencji i technologii, bo pamiętam, 2 lata chyba temu pan prezydent Sarkozy był i tak no, nie do końca radził nam, żebyśmy brali się za energię atomową.
To, co powiedział pan prezydent Sarkozy, a sala centralna, część sali klaskała mu na stojąco, bardzo mocno, owacyjnie, to on powiedział w skrócie tak. Ja wam pomogę zablokować wasz węgiel i wasze zasoby energetyczne. Może nawet wam dam na to fundusze, prawda? Równocześnie ja wam dam technologię atomową. Ja wam pomogę zdobywać paliwo. I jeszcze wam udzielę pożyczki z naszych banków, które być może są również i w Polsce, prawda?
Ale a nasze państwowe firmy energetyczne będą wam prowadziły później i sprzedawały tą energię.
Być może, chociaż...
Już są obecne na naszym rynku.
Przypuszczam, tak. No oczywiście, że w ten sposób. Więc tutaj ja bym powiedział odnośnie tego bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne to znaczy, że mamy własne zasoby albo tak dywersyfikujemy dostawy, żeby konkurencyjne podmioty gospodarczo-polityczne musiały się ze sobą wspierać i walczyć na nasz rynek. I takim dla mnie super dobrym przykładem jest Holandia, z którą no, sporo czasu tam spędziłem. To jest kraj, który ma własne zasoby energetyczne, gaz, ale go nie używa. Ale jak będzie trzeba, w ciągu 15 minut go użyje. Na pewno nie sprzedał go, prawda, tych zasobów. Ale handluje gazem z całym światem i uzależnia od tych dostaw. I pan prezydent Sarkozy wręcz powiedział jeszcze, prawda, no bo tu jest, przecież Polska w tej chwili, patrząc z tego punktu widzenia, nie ma technologii, prawda, bo nie mamy technologii jądrowych, nie mamy paliwa jądrowego, więc musimy go dostarczać, znaczy pobierać. I w związku z tym główny powód, no, nie przekonuje mnie to, że to jest działanie w kierunku bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Od kogo będziemy kupowali paliwo jądrowe?
Mnie się wydaje, że chyba już decyzja jest postanowiona. Tak mi się wydaje, bo jak patrzyłem na salę obrad w komisji, bo ja byłem w podkomisji, gdzie dyskutowaliśmy na te tematy, to mi się wydaje, że jasno było to widać, że to jest biznes francuski. Tak mi się wydawało, prawda? Chyba, że się mylę tutaj bardzo mocno, ale przypuszczam, że już mam na tyle doświadczenia, że chyba nie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Po 21.40 będziemy podejmowali temat. Bardzo dziękuję też i państwu. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Jan Szyszko. poseł RP, były minister środowiska. Rozmawialiśmy o naszej polskiej gospodarce. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.